proszę Państwa, najnowsza książka poświęcona Nikiforowi z pewnością Państwa zaskoczy, ponieważ nie jest to kolejna biografia malarza. Nie jest to także rys krytyczny na temat jego twórczości, a raczej upomnienie się o tożsamość Nikifora.
Jeśli pan pozwoli, powiem o historii. W 1991 roku na pierwszym zjeździe założycielskim Zjednoczenia Łemków Teodor Gocz zobowiązuje obecne i przyszłe władze Zjednoczenia Łemków o przywrócenie prawdziwej tożsamości Nikifora, Epifaniusza Drowniaka. Bo wszyscy wiedzą, ten akt prawdziwy urodzenia z cerkwi, sporządzony 21 maja 1895 roku, istnieje i funkcjonuje. I to zobowiązanie w formie uchwały zobowiązuje wszystkich kolejnych przewodniczących Zjednoczenia Łemków o czynienie takich starań. I otóż Łemkowie zwracają się do muzeum w Nowym Sączu o możliwość zainstalowania na powstałym w 1995 roku muzeum Nikifora w tak zwanej Romanówce tablicy dwujęzycznej Epifaniusz Drowniak, Nikifor. Muzeum odmawia. Mówi, my nic o takim człowieku nie wiemy. Dla nas to jest Nikifor Krynicki, który w 1962 roku otrzymał nowy dowód osobisty i taka ciekawostka wynikająca z zeznań dokumentów w tej książce, jego opiekun prawny, Marian Włosiński, mówi, że Nikifor o tym, że nazywa się Krynicki, dowiedział się w momencie, gdy wręczono mu dowód osobisty.
Przez wiele, wiele lat Nikifor Krynicki uważany był za polskiego malarza. Nikifor według aktu urodzenia przyszedł na świat 15 stycznia 1895 roku, a jego rodzicami byli Jan i Ksenia Krynicy. To oczywiście nie jest prawda.
To nie jest prawda w odniesieniu do naszego bohatera, geniusza, malarza Epifaniusza Drowniaka. Tenże Nikifor Krynicki, co prawda urodził się wtedy, ale ożenił się w 1919 roku. Został wywieziony na Ukrainę sowiecką w 1945 roku i zmarł w 1970 roku. Więc nie był Nikiforem i nigdy w życiu nie namalował żadnego obrazka.
Badania najnowsze pokazują inny wizerunek Epifaniusza Drowniaka, bo tak powinniśmy powiedzieć, niż to, do czego się trochę przyzwyczailiśmy.
Jego historia nie jest łatwa. Urodził się w 1895 roku, został ochrzczony w cerkwi grekokatolickiej w Krynicy wsi jako Epifaniusz. Taki był zwyczaj, że dzieciom nieślubnym to nie matka nadawała imię, ale ksiądz miał prawo do nadania imienia. I w kolejną niedzielę było święto Epifaniusza, Epifania, objawienie. Ale jego mama, ta prosta kobieta, która była głuchoniemą, marzyła o tym, żeby nazywał się po prostu Nikifor.
Dlaczego nastąpiło to kłamstwo? Dlaczego w 1962 roku uznano, że artysta, który wędruje przez Krynicę, sprzedaje swoje obrazki, nagle ma się stać polskim malarzem?
W 1962 roku, gdy nadawano mu obywatelstwo, Nikifor był bardzo znanym artystą. Był po wystawach indywidualnych w Paryżu, w Brukseli, w Tel Awiwie. Zapomniano o tym, co się działo w latach 30. W związku z tym, że Nikifor był Łemkiem, w 1947 roku został wywieziony w ramach akcji Wisła na część ziem odzyskanych w okolice Szczecina. Wraca stamtąd prawdopodobnie z rodzinami z Powroźnika, bo z Powroźnika pochodziła jego mama Epifania, jest wywieziony po raz kolejny i wraca sam. Dla niego Krynica, malowanie i góry to było coś najważniejsze na świecie. I człowiek, który miał pewien problem z komunikacją, bo dzisiaj wiemy, że jego ułomność polegała na tym, że miał przyrośnięty język do podniebienia. Dzisiaj sprawę jego problemu z komunikacją, tą werbalną, załatwiłby jeden zabieg chirurgiczny, wyraża siebie w malarstwie, jest geniuszem kolorystą. Jego głównym promotorem i opiekunem w latach powojennych był Andrzej Banach z swoją żoną Ellą Banach. Wtedy, gdy odkrywa go Banach, w 1948 roku, gdy przyjeżdża do Krynicy, Nikifor, przypomnijmy, urodzony w 1895 roku, ma 53 lata. A wcześniej, w 1931 roku, odkrywa go Roman Turyn, ukraiński malarz, który studiuje wtedy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i przyjeżdża do Krynicy. Zachwycony twórczością Nikifora, zabiera jego najcenniejsze prace do Paryża i pokazuje tam środowisku kapistów. Oni się tym zachwycają. W 1938 roku ma bardzo duży artykuł Jerzego Wolfa w czasopiśmie artystycznym Arkady, który do tej pory uważamy, że to jeden z najlepszych artykułów podsumowujący jego twórczość, więc on jest znany. Ale ta łatka Łemka, człowieka z etnosu ukraińskiego, nie pozwala mu normalnie funkcjonować po wojnie.
Andrzej Banach nie wiedział o przeszłości artystycznej, o wystawach, o artykułach na temat twórczości Nikifora? Czy świadomie zataił tę wiedzę przed światem?
No, tego się nie dowiemy, jak było do końca, ale Nikifor w tej swojej słynnej skrzyni, którą dostał od żony gospodarza, u którego mieszkał w okresie międzywojennym, Mirosława Hormosiaka, trzymał tam cały czas ten artykuł. I musiał ten artykuł, z którego był dumny, Jerzego Wolfa, pokazać Banachowi. Więc jak twierdzi redaktor wstępu do tej książki, raczej Banach nie był odkrywcą talentu i geniusza Nikifora, a trochę odtwórcą tego, co już zrobiono w dwudziestoleciu międzywojennym. I nieprawdą jest, że on był bezdomny. Środowisko łemkowskie się nim zaopiekowało. Pierwsze, mieszkał przy cerkwi u kościelnego, cerkwi grekokatolickiej w Krynicy Wsi, a następnie u Chromosiaka, takiego bogatego Łemka. Mieszka tam do czasu jego wysiedlenia, do 1947 roku. Potem, gdy wraca, mieszka w opuszczonym domu i wtedy odkrywa go Banach.
Mnóstwo informacji nowych na temat Nikifora się pojawia, jego wykształcenia, jego zdrowia, jego kondycji, jego świadomości w zupełnie innym świetle stawia Nikifora, ale także nasz stan wiedzy na jego temat.
Podkreślmy to. On był bardzo inteligentną osobą. On sobie radził świetnie w życiu. W dwudziestoleciu międzywojennym podróżował pociągami. Potrafił pojechać do Krakowa. Potrafił podróżować po całej Polsce. Potem wracał oczywiście do Krynicy, do swojego stałego miejsca i za opiekę i ten wikt temu gospodarzowi Łemkowi przekazywał swoje prace, które ten z wielką pieczołowitością i dbałością przechowywał. Potem Banach odkupił te prace. Na okładce książki mamy młodego Nikifora.
Bardzo świadomie spoglądającego w obiektyw człowieka.
Tak, świetnie ubranego. On kochał się dobrze ubierać, kochał się podobać. Uważam, że wielki pan powinien chodzić w kapeluszu, jak wielki artysta. Mamy relacje zamieszczone w Sztuce Ludowej w 90 roku o tym, że Nikifor prawdopodobnie od 23 roku do 25 roku spędził w Krakowie na kursach przygotowawczych do Akademii Sztuk Pięknych 2 lata. I najprawdopodobniej osobą, która się nim zaopiekowała, był Tadeusz Stryjeński. Więc on miał warsztat również.
Państwa książka Nikifor w zasadzie to publikacja dokumentów sądowych, które powstały w wyniku trwającego blisko 7 lat procesu od 1996 roku do 2003, w których udowadnia się tożsamość Epifaniusza Drowniaka, którego niesłusznie nazywamy Nikiforem Krynickim.
My postanowiliśmy wydać tę książkę, uznając ogromną wartość zeznań składanych pod przysięgą wielu świadków i osób, które znały Nikifora, znały jego matkę, znały wszystkie okoliczności. To jest właśnie szczególny rodzaj książki zawierający dokumenty z tego procesu i książka powstała we współpracy z Zjednoczeniem Łemków, które było właśnie podmiotem w tym procesie od 1991 roku, czyniło starania o przywrócenie właściwego imienia i nazwiska.
Jak państwu udało się uzyskać zgodę na publikację dokumentów sądowych? To nie jest łatwe, by nie powiedzieć prawie niemożliwe.
No tak, tutaj przychylność pani prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu spowodowała, że oficjalnie możemy publikować dokumenty w postaci aktów sądowych. Oczywiście to jest dość trudna rzecz, ponieważ do tej pory nie ukazują się książki z pełnymi zeznaniami z rozpraw sądowych. Musieliśmy spełnić specyficzne warunki pracy redakcyjnej, żeby te akta mogły zostać opublikowane.
Jeszcze jedna rzecz. Czy w świadomości miłośników malarstwa Nikifora sądzi pan, nastąpi ta ważna zmiana i będziemy używać jego prawdziwego imienia i nazwiska, czyli Epifaniusz Drowniak, artysta, malarz z Krynicy?
Sprawa tego wyroku sądowego jest pewnym studium przypadku dziejów Łemków Ukraińców w Polsce. którzy o swojej tożsamości nie mogli przez bardzo długi czas mówić. Z całą pewnością Nikifor jest przedstawicielem sztuki w Polsce, wielkim, wyjątkowym malarzem o pochodzeniu łemkowskim. To nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z geniuszem. To, jak my go będziemy nazywać, dla jego dzieł nie ma znaczenia. Ma to znaczenie i sens, dlatego żebyśmy sobie opowiedzieli o Polsce powojennej, żebyśmy sobie opowiedzieli o Polsce współczesnej, że ten wielki malarz kochający Krynicę, kochający góry, musiał ukrywać swoją tożsamość i niepotrzebnie niektórzy, czasem z dobrymi intencjami, wpisali się w zapisywanie tej fałszywej tożsamości.